Kiedyś samochody bez systemów zabezpieczeń, potem niebezpieczne drogi, a teraz? Dlaczego mimo zmian technologicznych i infrastrukturalnych tak wiele osób ginie w wypadkach samochodowych na polskich drogach? Może problem jest po prostu w nas samych? Dlaczego Polacy na drogach zmieniają się w siejących postrach piratów drogowych? I czy śmierć na drogach nas w ogóle obchodzi? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście o miastach tworzonym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Bartosz Józefiak, absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, współpracujący z dużym formatem, portalem weekendgazeta.pl i superwizjerem TVN, który specjalizuje się w reportażach wcieleniowym, jest autorem kilku reportaży, w tym ostatnio wydanej nakładem wydawnictwa Czarne Książki Wszyscy Tak Jeżdżą.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
Można by rzec, trafiłeś z promocją książki idealnie. W ostatnich dniach obserwujemy, mimo wakacji, wzmożenie w tym temacie, w temacie bezpieczeństwa na drogach. Oczywiście wynika to z tych tragicznych wypadków, szczególnie tego, który się wydarzył w Krakowie, ale i w ostatnich dniach również w Legnicy. Oczywiście efektem jest tego, że pojawili się politycy w mediach, którzy apelują, niektórzy o zaostrzenie przepisów, niektórzy o większą aktywność policji, niektórzy również o konfiskaty samochodów. Policja oczywiście deklaruje, że panuje nad nielegalnymi wyścigami, panuje na tym, co się dzieje na polskich drogach, ale mimo tego, że będzie swoje akcje właśnie sprawdzające, czy te samochody są legalne, czy nielegalne, intensyfikować. Nawet na kilka dni komentariat internetowy żył tym tematem, choć pewnie już coraz mniej. No ale przecież chyba dobrze wiemy, że prawdopodobnie po tym takim wzmożeniu nic się nie zmieni, że politycy rozjadą się na wakacje, a ten temat zarówno konfiskaty samochodów, jak i pewnie jakichś ewentualnych zaostrzeń przepisów do Sejmu ani w legislatywie w żaden sposób nie wróci. I stąd chciałbym zacząć od krótkiej próby diagnozy polskiego społeczeństwa i trochę zapytać, z czego to wynika, taka trochę ignorancja wobec tych rzeczy dramatycznych czy tragicznych rzeczy, które dzieją się co jakiś czas na polskich drogach. Chciałbym cię zapytać, czy śmierć w wypadku drogowym jest w Polsce w ogóle odbierana jeszcze jako coś szokującego?
Dzień dobry, cześć. Ja mam taką tezę, że trochę nam spowszedniały te wypadki drogowe. Ja sam jak byłem dziennikarzem lokalnym, to obsługiwałem też właśnie takie drogowe zdarzenia. Wiadomo, jak to się robi, jak się tam pracuje w gazecie, czy tam w Pobieńcach, czy we Wrocławiu. Jest wypadek, jedzie się na miejsce, robi się zdjęcie, powstaje z tego news. I sam się złapałem na tym, że te newsy to były straszne widoki, tam samochodów obkręconych od drzewa albo jakichś tragicznych wypadków na autostradzie. No ale jak codziennie czy tam co parę dni widzisz taki obrazek, no to się znieczulasz na niego. I mam wrażenie, że trochę te newsy o wypadkach tak na nas wszystkich działają. Ja mam takie wrażenie też, filozofowie, psychologowie, z którymi rozmawiam, czy których cytuję w książce, też mają takie wrażenie, prawda? Trochę na tej zasadzie jak przemoc z użyciem broni w Stanach Zjednoczonych. Jest ona tak powszechna, że już właściwie jeśli to nie jest masowa strzelanina, to w Stanach na nikim nie robi wrażenia, chociaż przecież każda taka sytuacja jest tragiczna, no i przerażająca. I trochę tak jest z wypadkami na drogach. To się stopniowo zmienia, znaczy widać, że społeczne przyzwolenie na piratów drogowych po prostu się kończy, co też pokazują reakcje na przykład na wypadek w Krakowie. Więc mam wrażenie, że nie ma już takiego przyzwolenia na prędkość, prawda? Kiedyś w ogóle nie ma już, moim też zdaniem, przyzwolenia na przykład na jazdę po pijaku. To się zmieniło, co pokazują też statystyki, tak? Tylko 7% wypadków powodują kierowcy pod wpływem alkoholu. Te liczby spadają. Zresztą tak samo jak w ogóle liczby wypadków. Więc myślę, że coś się kończy. Mam nadzieję, że coś się kończy. Że takie przyzwolenie na taką szybką jazdę niebezpieczną już za parę lat będziemy mogli rozmawiać o mojej książce, o książce historycznej. Mam nadzieję, chciałbym.
Też bym to bardzo chciał, ale wydaje mi się, że ten wypadek, szczególnie w Krakowie, gdzie zginęło czterech młodych mężczyzn, de facto prosząc się o to, bo jechali ekstremalnie szybko przez miasto, jak wiemy z ostatnich doniesień, kierowca, ale prawdopodobnie tylko kierowca był pod znacznym wpływem alkoholu, powyżej 2 promili, więc raczej nawet trudno być w ogóle się spodziewać, że taka osoba powyżej 2 promili wsiądzie, w ogóle będzie w stanie wsiąść za kółko. Nie dość, że wstał, no to siadł za kółko, no to jeszcze jechał z absurdalnie szybką prędkością przez miasto. No ale ten wypadek pokazuje, że jest jednak kilka rzeczy takich systemowych, którym polskie państwo się powinno zająć. No bo raz tutaj kwestia nielegalnych nocnych wyścigów. Mieszkańcy Krakowa, szczególnie centrum, już od wielu lat, a tak naprawdę w ostatnich miesiącach to się nawet jeszcze zintensyfikowało, apelują o to, żeby coś zrobić, że w nocy na tych pustych drogach prawie codziennie, już szczególnie w weekendy, mają czy to driftowanie, czy ściganie się, czy właśnie słyszą w nocy pisk, który ich budzi. To się dzieje pewnie nie tylko na ulicach Krakowa, obstawiam, że na wielu innych polskich miastach to się również dzieje. No mamy też przecież gościa, który był kierowcą tego samochodu, który de facto w swoje wybryki dokumentował i wrzucał bardzo szeroko w media społecznościowe, chwaląc się i chełpiąc się tym, jak on szybko jeździ i jakim sprzętem, który niekoniecznie musiałby być dopuszczony do ruchu drogowego, po tych drogach się jednak porusza. No ale jednak nie wydaje się, że w tym przypadku, jak to miało miejsce choćby przy tym wypadku w Warszawie na Sokratesa parę lat temu, cokolwiek się zmieni. I chciałbym cię zapytać, dlaczego właśnie ten wypadek na Sokratesa stał się takim zarzewiem do zmian legislacyjnych, które się wydarzyły w ostatnich 2 latach? Mówię oczywiście o zaostrzeniu, podwyższeniu mandatów, też zaostrzeniu niektórych przepisów, również też akcji zainicjowanej przez ruchy miejskie. Chodzi o życie m.in. przez warszawskie Miasto Jest Nasze, ale też kilka innych ruchów miejskich w Polsce. Jak to się stało, że tamten wypadek akurat spowodował takie daleko idące zmiany, a te wszystkie inne, które de facto obserwujemy prawie codziennie, wpływu na polską rzeczywistość nie mają?
Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że wydarzył się w Warszawie. Tak samo rozmawiamy dzisiaj o wypadku w Krakowie. W ten sam weekend zginęły 3 młode osoby w podobnie tragicznym wypadku w województwie łódzkim. I o tym wypadku łódzkim prawie nikt nie słyszał, a o tym krakowskim słyszeli wszystko. Polska jest po prostu bardzo warszawocentryczna. Dziennikarze wszyscy są w Warszawie, politycy, media opiniotwórcze, komentatorzy, plus te właśnie, jeszcze dla warszawiaków trochę Polską jest Kraków, Wrocław, Poznań i Trójmiasto, a reszta Polski to są jakieś białe plamy. Takie wypadki, gdzie młodzi ludzie giną, się dzieją wszędzie. Ja opisuję w książce wypadek pod Świebodzinem, gdzie 5 młodych ludzi zginęła, wpadła do jeziora, bo to jest po prostu... To jest duży problem. Po pierwsze, ja go diagnozuję tak, że młodzi ludzie w wieku 18 lat w Polsce momentalnie robią prawo jazdy. To jest wręcz nowy taki obrzęd przejścia, nie wiem jak to nazwać, taki obowiązek, jakby stajesz się dorosłym członkiem społeczności, jak zrobisz prawo jazdy. Na prowincji, na wsi to wynika po prostu z konieczności. Jak nie masz prawa jazdy, to ci wszyscy muszą wozić, jesteś uciążliwy dla rodziny, więc jesteś jakby w pełni sprawny dopiero jak możesz sam jeździć. W większych miastach no to jest trochę styl życia. Chłopaki, którzy brali udział w wypadku w Krakowie, zginęli. Z tego co czytałem w mediach, oni pochodzili z Wieliczki i okolic. Czy oni byli wykluczeni transportowo? Nie wiem, no to już by trzeba mieszkańców Wieliczki zapytać. W ogóle Kraków to jest fascynujący wypadek na wielu płaszczyznach, prawda? Mamy tutaj wątek alkoholu. Wiadomo, że jak ma się 2 i 3 promila, no to nie da się jechać normalnie, chociaż tak jak mówię, pijani kierowcy to jest jednak margines, głównym problemem jest prędkość. Co ciekawe, 2 promile miała na przykład Beata Kozidrak, która została zatrzymana przez policjantów, potraktowana bardzo łagodnie i przez opinię publiczną. Beata Kozidrak nadal gra, występuje, nie spotkałem żadna infamia z tego powodu, że jechała kompletnie pijana. I przez wymiar sprawiedliwości, bo została skazana na grzywny i odebranie prawa jazdy, odwołała się od wyroku i nie dostała prac społecznych. Nawet nikt nie chciał Beaty Kozidrak wsadzać do więzienia. Była kwestia prac społecznych i ona twierdziła, że jej prawnik twierdził, że jest to zbyt surowa kara. Więc jakby zresztą matka sprawcy krakowskiego wypadku też jest celebrytką. Ja w książce też opisuję, wymieniam część, bo to jest po prostu jakaś ogromna liczba celebrytów, ludzi ze świata polityki, aktorów, dziennikarzy, którzy mają jakąś niezrozumiałą dla mnie tendencję do po prostu łamania prawa. No i jeszcze ten wątek, że oni brali udział w nielegalnych wyścigach, znaczy nie wiemy, czy brali udział w nielegalnych wyścigach ten kierowca z Krakowa, ale wiemy, że byli częścią tej subkultury, prawda, kierowców ścigających się nielegalnie. Ja tę subkulturę też badałem. Mówisz o tym, że w Krakowie takie są wyścigi. Ja zaryzykuję tezę, że takie wyścigi są w każdym dużym mieście i w bardzo wielu mniejszych miastach. Ja opisuję na przykład taki nielegalny wyścig w Jeleniej Górze, spontaniczny. Dwóch chłopaków się ścigało i zabili dwie osoby. I co się zmieniło? No to się zmieniło, że ta grupa, do której oni należeli, przestała oficjalnie funkcjonować na Facebooku, ale ci goście się dalej zjeżdżają na tej samej stacji Circle K, na której się zjeżdżali po wypadku. Wszyscy to doskonale wiedzą w Jeleniej Górze. Wie o tym policja i co? Nic. Ja nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Ja opisuję łódzkie wyścigi nielegalne, w których też brałem udział jako dziennikarz pod przykrywką właśnie w reportażu wcieleniowym, żeby pokazać, jak wygląda ten mechanizm i też na własne oczy zobaczyć, czy policja zareaguje. No więc... spoiler, my się ścigaliśmy parę godzin i dopiero potem podjechał jakiś radiowóz. Ja nie miałem wrażenia, żeby uczestnicy tych nielegalnych wyścigów jakoś byli bardzo ścigani przez policję. Zresztą organizatorzy tych wyścigów opowiadali mi, że policjanci się w ogóle u nich ścigają po cywilu. Czy to prawda? Nie wiem, natomiast jest jakaś bierność policyjna w tym względzie dla mnie niezrozumiała. Odpłynąłem chyba trochę od twojego pytania, przepraszam, ale po prostu dużo tych wątków jest w tym krakowskim wypadku, które chciałem poruszyć, bo on jest naprawdę poruszający i taki symptomatyczny. Tu się wiele rzeczy złożyło, prawda? Też sam fakt, że oni jechali na przykład przez szerokie ulice, przez środek Krakowa, to też nie jest bez znaczenia, to jak budujemy miasta, to że możemy się rozpędzać, prawda? Te propozycje polityków mówiące o jakiejś konfiskacie auta. No nie jest tak, w żadnym kraju tak nie jest, że jedna ustawa czy jedne przepisy poprawią bezpieczeństwo. To jest jakieś konsekwentne działanie. Widzimy to w krajach zachodu, europejskich, które poprawiły bezpieczeństwo na drodze. Powiem krótko, najlepiej z prędkością, co zrobić, żeby ludzie się nie ścigali? Czyli żeby po prostu nie przekraczali prędkości notorycznie. Jest sprawić, żeby nie mogli jej przekraczać. Co to znaczy? Fizycznie, żeby ograniczyć im tę możliwość przez zwężenie dróg, przeszkody na drogach, węższe jezdnie, wyniesione skrzyżowania. Jak się nie będą mogli rozpędzić, to się nie rozpędzą. Proste. Tak to działa na przykład w Jaworznie, które ma politykę bezpieczeństwa skonstruowaną na przebudowę ulic. To nie są jakieś wielkie remonty, ale to jest na przykład zwężenie jezdni, zwężona jezdnia wysyła sygnał do kierowcy, że nie jest w stanie się rozpędzić po tej jezdni. Po prostu nie pojedzie szybciej. I to działa, prawda? Nie znak, bo znak jesteśmy w stanie zignorować. Wąskiej jezdni nie jesteśmy w stanie zignorować. Po prostu fizycznie się tam nie rozpędzimy. Podobnie fotoradary. Mnie to fascynuje, że są jakieś pomysły w ogóle z kosmosu o konfiskacie auta. Konfiskata auta to jest jakieś następstwo. Najpierw trzeba popełnić przestępstwo, żeby doszło do konfiskaty auta. To jest takie myślenie na zasadzie, że wyższe mandaty podziałają. No wyższe mandaty częściowo podziałały, ale jakbyśmy mieli dużo więcej fotoradarów w Polsce, to też kierowcy by się nie rozpędzali, bo po prostu by nie mogli, bo by się bali mandatów. Nie wiem, czemu nie ma na przykład, chyba że jest, może ty widziałeś, ja nie widziałem takiej dyskusji, która by mówiła o tym, wydajmy mnóstwo pieniędzy na więcej fotoradarów, bo to jest to, co powinniśmy zrobić. To zrobił każdy kraj, który pomógł sobie z problemem prędkości na drogach, no to zrobił właśnie przez fotoradary. Więcej policji. Skąd weźmiemy tych policjantów, jak ich po prostu nie ma? Nie, brakuje, są wakaty w policji. Po co mamy wystawiać policjantów na skrzyżowanie, jak to samo mogą robić urządzenia? No to przecież jest jakiś absurd.
Rozmawiałem z Łukaszem Zboralskim z BRD24. To było jeszcze chyba w 2021 roku, w środku pandemii tak naprawdę, gdy te zmiany de facto trochę nawet to było po zapowiedziach premiera Morawieckiego, że te zmiany będą, ale jeszcze było jeszcze trochę do ich uchwalenia, więc nie do końca byliśmy pewni, czy to na pewno przejdzie przez Sejm. No i mieliśmy taki bardzo ciekawy wątek właśnie o fotoradarach. No ja w tym momencie, o ile mogę pochwalić rządzących za te zmiany legislacyjne, które zostały wprowadzone. Tak, jestem bardzo rozczarowany tym, jak do tego podchodzi policja. No i też nie tylko policja, ale ITD i te wszystkie inne agencje, które związane są z bezpieczeństwem ruchu drogowego, również Ministerstwo Infrastruktury, no bo tam panuje olbrzymie przyzwolenie na to, żeby jeździć szybko. Fotoradory w Polsce nie tylko to, że samorządy nie mogą już ich praktycznie montować. Kiedyś to było, niektórzy się śmiali, że to było reperowanie budżetów samorządowych, ale jednak przez to, że tych fotoradarów było dużo więcej, każdy samorząd, straż miejska mogła taki fotoradar mieć, montować, no to to jednak, szczególnie na tych drogach miejskich, rozwiązywało wiele problemów. Teraz tego praktycznie nie ma. Te wszystkie fotoradary, które są zamontowane przez agencje centralne, wszyscy wiedzą, gdzie oni są, zwalniają, ostrzega ich Janosik, Google i wszystko inne. I potem tak samo prują, żeby nadrobić ten stracony czas na zwolnienie. Tak to działa na Zakopiance, tak to działa w środku miast, na tych wszystkich arteriach ulicznych i tak dalej. Też na drogach krajowych, gdzie zaraz obok są czarne punkty i wyliczona liczba ofiar, które zginęły w tym miejscu. No i w tym aspekcie nic się nie dzieje. I tutaj zgadzam się z tobą, że jakby to przyzwolenie policji na szybkie jeżdżenie w Polsce jest olbrzymie. I
mimo Ale tej czy mogę... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo chciałem, żebym nie zapomniał o tej inspekcji transportu drogowego. Ja ich trochę będę bronił, bo mamy raport Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku, więc w miarę świeży, który mówi o tym, że ITD wysyła pisma do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o więcej pieniędzy, więcej kasy na pracowników i na fotoradary, bo oni nie są w stanie przerabiać takiej liczby fotoradarów, jaka przychodzi teraz już do nich, a przychodzi niewiele. Więc to nie jest, broni ich dlatego, że to nie jest tak, że oni przecież montują te fotoradary nie za swoje prywatne pieniądze, tylko za pieniądze państwowe, więc po prostu ministerstwo musiałoby im dosypać kasy. Cytuję moją książkę, a cytuję za ITD, za danymi, które zostają z ITD. W Polsce mamy 464 fotoradary, do tego 34 odcinkowe pomiary prędkości. A to z kolei już są dane europejskie. To nam daje 1,6 urządzenia na 1000 km kwadratowych. I ten sam współczynnik dla Belgii to jest 37, dla Francji 4, a dla Niemiec 10. Mamy w Polsce dramatycznie za mało fotoradarów i ja za Najwyższą Izbą Kontroli. Winie za to rząd i Ministerstwo Infrastruktury, które po prostu nie przeznacza na to pieniędzy. I te ministra Ziobry opowieści tutaj o konfiskacie samochodu, no fajnie panie ministrze, ale niech pan pogada ze swoim kolegą z rządu, ministrem Adamczykiem, że po prostu kasy dosypał. To jest dramatyczny problem.
Kasa to jedno, ale również rozwiązania, takie bardzo proste rozwiązania, bo też Łukasz Zboralski opowiadał w Międzymiastowo właśnie o tym, jak łatwo ten system można byłoby zautomatyzować, że naprawdę ITD i policja mandatami i tym, że jakby tak dużo czasu zajmuje im przerobienie tych mandatów, że połowa tych mandatów jest w ogóle nie jest ściągalna, i bo tam czas mija. To jest tak łatwe do rozwiązania. Wystarczy zmienić 2-3 przepisy, między innymi o tym, że jak ktoś się nie przyznaje, no to jest domyślne uznanie, że właściciel samochodu, jak nie wskaże nikogo innego, jest winny tego wykroczenia czy przekroczenia prędkości. No ale to nie jest rozwiązywane. No i moim zdaniem to wprost wynika z takiego podejścia do tego, które również Ministerstwo Infrastruktury pewnie podziela i część urzędników, a może większość urzędników, że jednak po polskich drogach można szybko jeździć, no bo to też widzimy w tym, jak co jakiś czas dotrą do nas filmiki z tego, jak się poruszają kolumny rządowe albo poszczególni ministrowie, gdy im spieszno do tego, żeby dotrzeć na jakieś spotkanie z wyborcami albo po prostu na ciepły obiad do domu. Ale chciałbym ten wątek na razie zostawić i wrócić jeszcze do mandatów i do tego, co możemy zmienić. Ale chciałbym też trochę cię zapytać o to, jak sami Polacy reagują i może zmieniają się wtedy, gdy dotknie ich bezpośrednio jakiś wypadek, gdy zginie im ktoś bliski lub ktoś zostanie ranny, no bo to nie tylko o śmierci przecież chodzi, ale o jakie doświadczenie wypadku w swojej bliskim otoczeniu i czy takie dramatyczne rzeczy jakoś wpływają na zmianę zachowania, że ci ludzie przyznają, że przestali jeździć szybko, że bardziej się kontrolują na drogach, czy to wrażenie takiego szoku szybko mija i wracają do swoich codziennych nawyków?
Ja rozmawiam z rodzinami ofiar wypadków śmiertelnych. To są w większości wypadki albo potrącenie pieszego, albo wypadki samochodowe, ale gdzie wina była po stronie tego drugiego kierowcy. Więc u mnie w książce nie ma rozmów na przykład ze sprawcą, który doprowadził do wypadku, w którym zginął ktoś jego bliski, albo jemu się coś stało. Więc jeśli chodzi o ofiary, no to oprócz tego, że to jest oczywiście trauma, zwłaszcza jeśli ci na przykład w wypadku... Utrata kogokolwiek bliskiego w wypadku samochodowym jest straszna, Nie wiem, czy chcę jakby taką drabinkę stawiać cierpienia, ale ewidentnie no najgorzej sobie poradzić ze stratą dziecka. To jest coś, co ja dużo z matkami rozmawiałem. To jest coś, czego się po prostu do końca życia nie wygrzebiesz. Ale faktycznie zwróciłem uwagę na taki wątek, jak rozmawiałem z Dorotą, matką Wojtka, który zginął właśnie pod Świebodzinem. I jak żeśmy rozmawiali zresztą na cmentarzu nad grobem Wojtka, czyli młodego chłopaka 18-letniego, który zginął właśnie jako jeden z pięciu w tym samochodzie, który utonął w jeziorze, tam się wtedy pojawił szwagier Doroty. I on mi mówił nad grobem Wojtka, członka swojej rodziny, brata swojej żony, on mi opowiadał, że no tak, on po Niemczech to jeździ spokojnie, bo się boi, a tu w Polsce dalej pruje. Brakowało u niego takiej refleksji właśnie, że członek jego rodziny zginął w wypadku z powodu prędkości. To mnie tak uderzyło. Zresztą to samo mówili mieszkańcy na przykład tej wsi Cibusz pod Świebodzinem, że nawet to cytuję w książce, tak się nawet rozdział nazywa, co parę lat tu wpada kosa, nie? Że on, tam po prostu jest taki ciąg wypadków w ciągu roku, gdzie ginie bardzo dużo osób. To wręcz brzmi trochę jak opowieści z kraju ogarniętego wojną, że tam co chwilę ktoś ginie młody w wypadku. To jest jakaś naprawdę epidemia. A potem ludzie na parę lat się uspokajają i jeżdżą spokojnie, a potem znowu wraca ta fala wypadków. Bardzo trudne to też były opowieści z Ciborza, które pokazują, że w mniejszych miejscowościach czy na wsiach ten problem jest nawet jeszcze bardziej widoczny niż w miastach, tak? Tej prędkości. Z kolei rozmawiając ze sprawcami wypadków, no to ja miałem takie poczucie głębokiego jakiegoś wyparcia, niechęci przyznania się do winy, wręcz niemożności takiej psychologicznej przyznania się do winy. Moi rozmówcy znajdywali bardzo wiele wymówek, dlaczego doszło do wypadku, obwiniali pieszych, obwiniali innych kierowców, bo wszyscy tak jeżdżą. Jeden z kierowców powiedział mi, że piesi mu wybiegli na drogę jak zwierzęta, jakby tam był znak, dodajmy, że ci piesi przechodzili przez pasy. A on stwierdził, że jakby tam był znak, uwaga, dzikie zwierzęta, no to on mógłby się spodziewać, ale pieszych to się nie spodziewał. A w ogóle to mu dupą w maskę wgnietli. No, takie dramatyczne cytaty, które przerzucały odpowiedzialność właśnie na ofiary. Ja rozmawiałem też z prawnikiem, który nagrał ten słynny filmik o trumnie na kółkach, tak? Czyli ten, który jechał dobrym autem, ten tam sprawa sądowa jeszcze trwa, ale na razie biegli ocenili, że on zjechał na nie swój pas ruchu, uderzył w drugi samochód, w tym drugim samochodzie dwie kobiety zmarły, no on nagrał ten słynny filmik o tym, że to jest jedną z przyczyn wypadku jest nie to, że on popełnił jakiś błąd, tylko to, że one po prostu miały słabe auto. Jak miały słabe auto, no to jakby jechały porządnym samochodem, to nic by się nie stało. Jemu i żonie, jego dziecku się nic nie stało. Więc jest taki cały cała grupa jakichś usprawiedliwień, którymi sprawcy wypadków sobie tłumaczą. I to są też te same argumenty, którymi w debacie publicznej komentatorzy, kierowcy rajdowi mają jakąś tendencję do usprawiedliwiania sprawców wypadków. Nie wiem dlaczego. Publicyści, niektórzy politycy, tutaj Konfederacji też w tym się lubują w usprawiedliwianiu prędkości. Tacy wolnościowi politycy jakoś mają tendencję do mówienia, że prędkość nie ma znaczenia. Zupełnie wbrew faktom, badaniom naukowym, prawda, że jak pojedziemy 60-70 na godzinę w miastach, to się nic nie stanie. Chociaż mamy twarde dane na to, że się stanie i to bardzo dużo, że 50 to już jest i tak duża prędkość w mieście. Generalnie na zachodzie jest tendencja do jeszcze obniżenia tej prędkości. Więc jest cały zestaw argumentów, którym my sobie jako społeczeństwo tłumaczymy, że da się jeździć szybko, ale bezpiecznie. Muszę rozczarować być może niektórych słuchaczy, nie da się. To jest po prostu fizycznie, biologicznie niemożliwe.
Najbardziej takie dla mnie szokująca była, gdy były te uchwalane przepisy w 2021 roku, wysłuchanie dyskusji w Senacie i to senatorzy z wszystkich stron, zarówno opozycyjni, jak i ze strony Zjednoczonej Prawicy, popisywali się absurdalną niewiedzą i naprawdę takimi opiniami jak pan Józek spod budki. Na szczęście Senat nie zablokował wtedy tych zmian przez Sejm dzięki dyscyplinie partyjnej, ale też większemu zrozumieniu akurat w Sejmie te zmiany przeszły, choć w jakiś sposób też tam były łagodzone w stosunku do pierwotnych projektów. Chciałbym cię trochę zapytać też o takie podejście w Polsce do piratów drogowych. No bo czasem się mówi, że jednak raz, że wysokość kary, podwyższyliśmy mandaty, ale również nieuchronność tej kary. No i to pewnie być może zadziałało teraz w przypadku właśnie przekroczeń. Ja sam również mam wrażenie, że na polskich drogach zrobiło się wolniej i bezpieczniej. To widać na autostradach, ale widać też choćby w terenie zabudowanym. Liczba wypadków oczywiście też zaczęła spadać. Ta tendencja spadająca jest już od wielu lat, ale w ostatnim roku szczególnie mocno drgnęło to w dół. No ale chciałbym zapytać, jak to się ma w przypadku tych takich najbardziej dramatycznych wypadków i gdzie właśnie, czy to są potrącenie na pasach, wyprzedzanie na pasach, gdzie śmierć ponoszą osoby, czy sprawców tych wypadków czekają znaczące kary, czy wciąż jednak, no bo znamy pewnie kilka skandalicznych wyroków, gdzie sędzia tłumaczył, że to pieszy był winny, bo przecież mógł to przewidzieć, mimo że doskonale wszyscy wiedzieli, że pieszego winy w tym żadnej nie było. Czy jednak, tak można powiedzieć trochę kolokwialnie, wielu takim sprawcom wciąż się upieka?
To jest, ja mam tendencję, że to się zmienia, ale tu bardzo ważny jest odzew medialny, mam wrażenie. To znaczy, sprawca wypadku na Sokratesa dostał 7 lat i 4 miesiące w drugiej instancji. To jest wysokim wyrokiem jak na polskie standardy, chociaż pierwsza instancja nawet tam o parę miesięcy wyższy miała ten wyrok. Żebyśmy mieli jasność, o czym mówimy. W Polsce za spowodowanie wypadku maksymalna kara to 8 lat. Sprawca, który się ścigał w wypadku z Jeleniej Góry, który opisuje, dostał 8 lat i to jest maksymalna kara, prawda? W Niemczech byłby sądzony jak za zabójstwo. Ale na pewno w wypadku i Jeleniej Góry, i takiego legnickiego wypadku, któremu się przyglądałem, czy temu warszawskiemu, zainteresowanie opinii publicznej i mediów, śmiem twierdzić, pomogło w tym, żeby jednak te wyroki były wyższe. Podam przykład z Pabianic, mojego rodzinnego miasta, gdzie 2 lata temu miał miejsce też śmiertelny wypadek, gdzie młodego człowieka, który jechał, przekroczył prędkość, wypadł na chodnik i zabił po prostu dziewczynę, która spacerowała po tym chodniku, i on dostał zawiasy. On w ogóle nie trafił do więzienia i tam, ja nie czytałem uzasadnienia sądowego, czytałem tylko informacje prasowe, ale no jakiś w ogóle absurdalny wyrok sądu. Więc takie wyroki też się zdarzają w Polsce. Mam wrażenie, że linia orzecznicza się zmienia, ale no to trochę zależy po prostu od sędziego, od przypadku, też od zaangażowania rodziny. W wypadku w Jeleniej Górze, który opisuje rodzina zmarłych, bardzo dużo pracy włożyła, żeby po prostu na tacy przynieść prokuraturze też dowody na to, że to był nielegalny wyścig, co miało znaczenie przy decyzji sądu. Ale wyroki w zawiasach niestety wciąż się zdarzają. Tak.
Czy uważasz w takim razie, bo to też się podniosło w ostatnich dyskusjach medialnych, że powinniśmy wprowadzić do katalogu kar po prostu za karanie jak za morderstwo, tak? Za wypadki, bo to też często jest podnoszone. Są kraje w Europie, bodajże Włochy, ale teraz nie chciałbym skłamać, gdzie tak to właśnie się kara, że po prostu no, absurdalnie wysokie przekroczenie prędkości, jechanie w terenie zabudowanym powyżej 100 na godzinę, wyprzedzanie na pasach, no to jest po prostu umyślne spowodowanie śmierci, a nie wypadek, który się wydarzył, ale przecież kierowca nie chciał.
Tak. Mówiąc krótko, tak, uważam, że to powinno być, przepisy powinny pozwalać sądzić tylko zabójstwo. Zresztą też w tę stronę na przykład idą adwokaci reprezentujący ofiary takich wypadków, tak jak było na Sokratesa, tylko po prostu sądy nie uznają tej linii, no bo po prostu nie ma na to przepisów, więc ja uważam, że to się powinno zmienić. Tym bardziej, że ja też słyszałem, czytałem takie opinie właśnie, czy w Jeleniej Górze, czy teraz w wypadku w Krakowie się podnosiło takie głosy, że to mógł być każdy z nas, tak, że to był zwykły wypadek. No nie, no proszę Państwa, jak ktoś jedzie 120, 190 w terenie zabudowanym, no to nie jest zwykły wypadek, no to po prostu no nie wolno tak jeździć, no nie wiem, jak to można inaczej powiedzieć. Trochę mi się w głowie nie mieści, jak ktoś może argumentować, że to wypadek. No ale właśnie tutaj nie ma, to jest pewne błędne koło, ponieważ mamy taką kulturę jazdy z wielu rzeczy wynikających, że przekraczamy prędkość notorycznie wszyscy. Mamy na to badania, że 85% Polaków przekracza prędkość przed przejściami dla pieszych, nawet często znacznie. No to mamy tendencję do usprawiedliwiania nawet tych zwyrodnialców. No, nie wiem, może trochę mocne słowo, no ale tych jeżdżących ponad 100 w terenie zabudowanym. Tak? Trochę nas, jakby tu działał jakiś taki mechanizm, no tak, no ja też przekraczam prędkość, jakiejś dziwnej empatii ze sprawcą, a nie z ofiarą, prawda? Czy z rodziną ofiar. Nie, jakoś mam wrażenie, w wielu kierowcach rodzi się tak, nie ma takiej refleksji, że przecież ja mógłbym być ofiarą, prawda? Ktoś z moich bliskich mógł być tą ofiarą, tylko nie, że raczej tu jest jakieś empatyzowanie ze sprawcą. To zresztą też jest w debacie, ja wychwyciłem taki argument wolnościowy, prawda? Że jakby przekraczanie prędkości to jest jakby, no trudno, będą ofiary na drogach, nigdy nie będzie zerowej liczby ofiar na drogach, to jest cena, jaką musimy zapłacić jako społeczeństwo za to, że się przemieszczamy sprawnie, prawda? Jakiś taki darwinizm społeczny bardzo krótny, nie biorący pod... To słyszałem i od publicystów, i od posła Sośnierza z Klubu Wolnościowców, i od pana Andrzeja ze Stowarzyszenia Kierowców. Taki argument właśnie nie biorący pod uwagę jakby, że przecież tą ofiarą może być ktoś mi bliski.
W takim razie chciałbym przejść chyba do ostatniego wątku naszej rozmowy. Co twoim zdaniem najbardziej by zabolało tych, którzy tą prędkość nagminnie przekraczają? Tych, którzy mimo właśnie podwyżek mandatów, mimo tam może nie gruźb konfiskaty, bo tego nie ma, ale też mimo tam podwójnego karania za recydywę i tak dalej. Nawet, choć nie wiem, czy to znalazło zastosowanie, ale takie były zapowiedzi, że wyższych ubezpieczeń za to, że się łapie punkty karne i mandaty, wciąż jeżdżą jak jeżdżą, tak? I sieją postrach po polskich drogach. Co by ich najbardziej zabolało?
Fotoradary. Krótka odpowiedź. Bo wszystkie te rzeczy, o których mówisz, zakładają, że ich złapiemy, a my najpierw musimy ich złapać na przekroczenie. Musimy po prostu doprowadzić do tego, żeby nie przekraczali prędkości. I nie ma lepszego rozwiązania niż fotoradary. No ewentualnie przebudowa dróg, no ale to jest kosztowne, czasochłonne i też wszystkich dróg nie przebudujemy. Natomiast odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary po prostu zadziałają. Na zachodzie są kraje, gdzie 80% mandatów wystawiają urządzenia, czyli właśnie fotoradary albo odcinkowy pomiar, a 20% policjanci. W Polsce te proporcje są dokładnie odwrotne. Dokładnie odwrotne. 80% mandatów wystawiają policjanci. To jest europejskie kuriozum. Nie mam żadnej wątpliwości, że to byłby problem do rozwiązania w ciągu paru lat. No może nie paru lat, bo to też jest proces, no to wymaga nakładów finansowych, przebudowy właśnie itd. Ty wspomniałeś o tym, że zabrano fotoradary samorządom. No to był ewidentnie populistyczny ruch pod publikę rządu Platformy Obywatelskiej, bo to się wydarzyło pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy te fotoradary zabrano gminom i to też pogorszyło nasze bezpieczeństwo na drogach. Więc tak, no ja bym po prostu poszedł... No ja nie, że ja mam takie swoje zdanie, ja mówię na przykładzie tego, co czytałem, na przykładzie badań i analiz sytuacji, porad ekspertów i analiz w innych krajach.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Bartosz Józefiak, autor książki Wszyscy tak jeżdżą, wydanej kilka tygodni temu przez wydawnictwo Czarne, był rozmówcą dzisiejszej audycji podcastu Międzymiastowo. Ja oczywiście zachęcam do zakupu książki, ale też myślę, że zachęcam do tego, żeby w tej nadchodzącej kampanii wyborczej pytać swoich lokalnych polityków o to, co oni robią i w jaki sposób oni walczą o to, żeby na polskich drogach było bezpieczniej. Oczywiście zachęcam również do udostępnienia tego odcinka, subskrybowania podcastu Międzymiastowo, no i oczywiście mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.